Witold Gadowski, Wieża Komunistów. Wydawnictwo Replika.
Kiedy dochodzi do wielkich przemian ustrojowych, ludziom z pewnych kręgów trudno pogodzić się z utratą władzy i wpływów. Politycy, wojskowi, oficerowie służb specjalnych, każdy stara się tak pokierować wydarzeniami, aby jak najwięcej zyskać, jednocześnie ukrywając prawdziwe mechanizmy władzy i źródła swoich przywilejów.
Badałem funkcjonowanie drugiego zarządu sztabu generalnego, badałem aferę kradzieży kilku tysięcy kamienic w Polsce, które jako tak zwane mienie pożydowskie zostało de facto rozkradzione przez grupę Y drugiego zarządu sztabu generalnego i oczywiście kilka innych afer. I to są fakty. Oczywiście napisałem to w ten sposób, żeby nie mieć procesów sądowych i spokojnie jeździć i opowiadać o książce. I co się okazuje? Książka już dziś sprzedała się w kilkunastu tysiącach egzemplarzy. Wściekłość establishmentu jest niesamowita. Jeżeli się wypowiadają na mój temat, to tylko wypowiadają się z pianą na ustach, krzycząc, że jestem grafomanem, kretynem, mitomanem, bajkopisarzem. Powiem nieskromnie, publiczność i listy, które dostaję od publiczności, no budują mnie.
Fragmenty książki Wieża Komunistów Witolda Gadowskiego czyta aktor Teatru Nowego w Poznaniu Radosław Elis.
Gabinet generała Kazimierza Ogorzelskiego przypominał przedział kolejowy. Co chwila wpadali do niego kolejni oficerowie, a inni z trzaskiem obcasów odmeldowywali się i wybiegali. Na koniec szef drugiego zarządu Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego zamknął się u siebie, wyłącznie w towarzystwie oficerów z tajnej sekcji Y. Zarówno my, jak i towarzysze radzieccy jesteśmy pewni, że zmiany w Europie są tylko kwestią czasu. Musimy się przygotować do nowej sytuacji. Co w nowym ustroju daje władzę? Ogorzelski powiódł po obecnych srogim spojrzeniem. Większość z tych twarzy znał od wielu lat. Kilku pułkowników, trzech młodych majorów, Grzegorz i jeden kapitan. Miał do nich absolutne zaufanie. Każdego z nich miał w ręku. O każdym wiedział wystarczająco dużo, aby słuchali go bez mrugnięcia powiek. Obywatelu generale, tak mi się wydaje, że najważniejsze są pieniądze. Wyrwał się gruby pułkownik o czerwonej, spoconej twarzy. Mielejczyk, zwany Dużym Budyniem, był swoistą maskotką sekcji Y. Umysł miał równie lotny jak sylwetkę i właściwie nikt nie wiedział, jak trafił do sekcji. Był jednak nieszkodliwy i pocieszny, więc cała reszta traktowała go z wielką wyrozumiałością. Poza tym nikt inny nie potrafił, tak jak Duży Budyń, z poważną miną wznosić najbardziej lizusowskich toastów na cześć przełożonych. Był funkcjonalny, wykonywał za nich najbardziej obrzydliwe obowiązki. Ogorzelski pokiwał głową. Tym razem, Budyniu, trafiłeś w samo sedno. Nasz nowy koń jest maści zielonej.
Koń? Ja nie bardzo...
Mielejczyk stropiony mrugał powiekami. Przez gabinet przetoczył się tubalny śmiech. Ogorzelski też z trudem ukrywał wesołość.
Dolary. Pieniądze. I to nie takie, jakie zarabiali rajdowcy Jaroszewicza czy te męty z jedenastki od Kiszczaka. Tu chodzi o prawdziwe pieniądze, które zbudują...
Zawahał się i spojrzał na swoich oficerów. Zbudują nam nowe życie.
Nam, czyli patriotom.
Dokończył ściszonym głosem. Bardzo lubił, gdy jego słowa wywoływały na twarzach wyraz napięcia. Miał słabość do patetycznych przemów.
To nie będą złodziejskie sztuczki Milewskiego. Tu chodzi o stworzenie systemu, które będziemy trzymać w ryzach przez wiele lat.
Twarze oficerów były skupione. W ciszy wpatrywali się w twarz szefa. Weterani wywiadu wojskowego. Żaden z nich nie miał czystych rąk.
Jestem po rozmowach z Rosjanami, ciągnął Ogorzelski. Oni działają w innej skali. Chcą obrobić Bank Światowy.
W pomieszczeniu słychać było jedynie głębokie oddechy i brzęczenie odbijającej się o szybę muchy.
My zrobimy to na naszą skalę. Inteligentnie i w rękawiczkach. Tak jak zawsze,
westchnął Ogorzelski. Był wyraźnie zadowolony z wrażenia, jakie na obecnych wywarła jego oracja. Ogorzelski nie powiedział swoim oficerom wszystkiego. Od kilku miesięcy krążył pomiędzy Berlinem, Moskwą, Pragą i Budapesztem.
Brał udział w tajnych spotkaniach, na których starannie wyselekcjonowani przez dwóch generałów z zarządu finansowego i piątego zarządu KGB oficerowie z państw Układu Warszawskiego omawiali plan Rabochaja Tietrad. Nazwa wzięła się od przekazanego Gorbaczowowi przez Jurija Andropowa zwykłego szkolnego zeszytu, w którym zapisane były aktywa wywiadu sowieckiego rozmieszczone w różnych krajach. Konta bankowe, nazwiska biznesmenów, figurantów, kupionych polityków. W zeszycie znajdował się też pracowicie rozrysowany pomysł transformacji krajów bloku wschodniego, które jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki kolejno miały się przemienić w pełnoprawnych członków kapitalistycznego świata. Jurij Andropow miał niezwykłą zdolność do obmyślania intryg i tzw. przedsięwzięć operacyjnych. Był mistrzem obliczonych na dziesiątki lat tajnych gier. Przed śmiercią zdążył urzeczywistnić część planu swojego życia. Planu, który za kilkadziesiąt lat, gdy historycy zajrzą do archiwów, da mu miejsce w pierwszym szeregu największych umysłów świata. Andropow stworzył krąg ludzi, którzy niezależnie od zmieniającego się kierownictwa KPZR pieczołowicie realizowali jego pomysły. W Związku Sowieckim byli to ludzie z elity tajnego działu finansowego KGB i piątego zarządu, zajmującego się zbieraniem informacji o grupach politycznych i wyznaniowych oraz o dysydentach. Równie starannie wyselekcjonowano oficerów w Czechosłowacji i NRD. Tam jednak wybrano ludzi ze służb cywilnych. W Polsce sytuacja była inna. Od 1981 roku, kiedy ministrem spraw wewnętrznych został generał Czesław Kiszczak, jedynie służby wojskowe zasługiwały na zaufanie ludzi Andropowa. Jednym z jego wybrańców był właśnie generał Ogorzelski.
Naszym tytułem tygodnia w tym tygodniu jest książka Witolda Gadowskiego Wieża komunistów. Powieść wydało wydawnictwo Replika.
Czytał Radosław Elis.